Smutna konstatacja, drodzy Państwo, żyjemy w Matrixie. I nawet ten materiał, który teraz oglądasz, jest dowodem na to, że żyjemy w Matrixie i ja nie żartuję. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Tak, żyjemy w Matrixie, żyjemy w przestrzeni algorytmów. I teraz najprostszy przykład. Czasami zdarza mi się, że otrzymuję od Państwa maile, SMS-y, komentarze, właściwie chyba częściej komentarze tej treści. Panie Przemku, jak Pan może promować na swoim kanale prezerwatywy? Właśnie wyświetliła mi się taka reklama. Ja wtedy odpisuję z uśmiechem, że reklamy na YouTubie, w naszych przeglądarkach internetowych i telefonach, to co nam się na Facebooku wyświetla jako reklamy na Instagramie, są spersonalizowane. Czyli zależą od tego, co oglądamy. Skoro komuś wyświetlają się reklamy prezerwatyw, no to znaczy, że być może wchodzi na treści o charakterze pornograficznym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jesteśmy zamknięci w bańce informacyjnej. To działa w ten sposób, że algorytm rozpoznaje, jaki rodzaj treści w internecie oglądasz i będzie ci właśnie taką treść podsuwał. To znaczy, nie będziesz widział innej treści, też może inaczej innych opinii. Nie wiem, najprostszy przykład. Ktoś jest zwolennikiem świętego Mikołaja. Najprostszy przykład, żeby był zupełnie neutralny. I często ogląda w internecie programy, materiały poświęcone świętemu Mikołajowi. I drodzy Państwo, nie dowie się, oczywiście to jest przykład wymyślony, ale to jest pewna metafora, nie dowie się, że istnieją inni święci, ponieważ algorytm YouTube'a, Facebooka, Instagrama dostrzegł to, że interesuje się świętym Mikołajem i takie treści będzie mu tylko podsuwał. W ten sposób jesteśmy niewolnikami własnych opinii. Często opinie stawiamy ponad rzeczywistość realną, ponad prawdę. Arystoteles zdefiniował prawdę jako byt, jako coś, co istnieje, istnieje realnie. Czasami mówimy, powiedz mi, jak jest naprawdę, powiedz mi, jak jest. To jest właśnie pytanie o prawdę. Nie powiedz mi, co ty uważasz, nie podziel się ze mną swoją opinią, ale powiedz mi, jak jest naprawdę. To poszukiwanie prawdy jest dla nas powołaniem chrześcijan. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Tymczasem, drodzy Państwo, żyjemy w świecie postmodernistycznym, żyjemy w świecie postetycznym, w którym jest gloryfikowana tak zwana postprawda. To znaczy jest szeroka i głęboka, sięgająca do naszych sposobów myślenia zgoda, społeczna zgoda na obecność treści moralnie złych w przestrzeni publicznej. Żyjemy w czasach bezwstydu. Jest zgoda na to, żeby w przestrzeni publicznej rozlewał się hejt, czyli nienawiść. Już nawet w języku polskim nie mówimy o nienawiści, tylko mówimy o hejcie. Czasami niektórzy bronią, prawda, używając słów nienawistnych i mówią, to nie jest hejt, tylko to jest zwrócenie ci uwagi. Drodzy Państwo, nienawiść jest zawsze nienawiścią, ok? Mamy przy sterach potężnych imperiów, bo doszło do powrotu do imperializmu. Takie czasy już były, przed II wojną światową. Temu sobie poświęcimy oddzielny czas, ponieważ tym się zajmuje filozofia. Filozofia jest poszukiwaniem prawdy. Mamy przy sterach potężnych imperiów rządzących, którzy popierają morderców. Tymczasem pamiętajmy, że nasz intelekt jest neutralny. Tak jak internet jest neutralny, internetu można używać do dobrych i do złych rzeczy. Intelekt może uzasadnić niesprawiedliwość jako coś dobrego, może tak przedstawić komuś zło, że będzie mu się wydawało, że jest dobro. Nasz intelekt może być tak zmanipulowany, że to, co jest kłamstwem, będziemy odbierać jako prawdę, że to, co jest opinią, będziemy przyjmować jako prawdę. Co więcej, intelekt bardzo szybko daje się poprowadzić emocjom, które są czymś więcej, czymś innym niż uczucia. Emocje mają, że tak powiem, rys, czy też mają odcień burzliwy. I często kierujemy się emocjami, nienawiścią, gniewem, zamiast uczuciami. Nie ma w nas tego rozróżnienia z prostego powodu. W szkołach nie ma filozofii. Wyrzucono tę filozofię ze szkół. No i w ten sposób żyjemy, drodzy Państwo, w Matrixie. Czyli w spersonalizowanym świecie internetowym, który jest często śmietnikiem informacyjnym, gdzie treści są spersonalizowane pod to, co oglądamy, a zatem ktoś, kto jest na przykład tradycjonalistą, będą mu się wyświetlały tylko kanały tradycjonalistyczne. Ktoś, kto poszukuje modernistycznych treści, będą mu się wyświetlały kanały o charakterze modernistycznym i będzie uważał, że większość to w przypadku tradycjonalistów tradycjonaliści, w przypadku modernistów moderniści. Tymczasem jest to bańka algorytmowa, byśmy powiedzieli, czyli jest to swego rodzaju redukcjonizm. Często szukamy w internecie nieprawdy, ale takich opinii, które potwierdzą naszą opinię. I to jest, drodzy Państwo, już niewola. Pamiętajmy, nie wiem czy wiecie, jest taka książka Korzenie totalitaryzmu, potężna książka, dzisiaj do mnie dotarła, zdaje się, że z antykwariatu, Hanny Arendt, zmarłej w 1970 roku, pani, która była filozofem, profesorem, jednym z najbardziej wpływowych myślicielek, studiowała na Uniwersytecie w Magdeburgu, gdzie poznała m.in. Martina Heideggera, a następnie we Freiburgu. Była profesorem na Uniwersytecie w Chicago i tak dalej i napisała taką książkę Korzenie totalitaryzmu. Nie wiem, czy wiecie, z jakimi hasłami pan Adolf Hitler, który zresztą z zamiłowania był artystą, nie dostał się na SP, wyrzucony, przyjęto go. Był też ministrantem, a zatem człowiekiem pobożnym. Tu jest przestroga, że pobożność nie zawsze musi oznaczać, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że przyjęliśmy Jezusa jako tego, w którym budujemy relacje. A kiedy budujemy z Jezusem relacje, to jesteśmy wezwani przykazaniem miłości także do miłości nieprzyjaciół. Drodzy Państwo, Adolf, który rozpętał II wojnę światową, był doskonałym specem od odczytywania nastrojów społecznych. I w czasach przed II wojną światową, gdzie był potężny kryzys ekonomiczny, wykorzystał właśnie to, o czym mówił Marx. Byt definiuje moje wybory, czyli jeżeli jestem głodny, to nie będę myślał o rzeczach głębszych, nie będę się zastanawiał, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, tylko po prostu jedzenie ukradnę. Mówiąc krótko, kryzysy ekonomiczne napędzają totalitaryzmy. Dziś mamy do czynienia z takim kryzysem, kryzysem kapitalizmu i kryzysem ekonomicznym, który wykorzystują ci najwięksi. Pan Adolf, trzeci raz się do niego odwołuję i nie mogę skończyć tej myśli, szedł do wyborów w Rzeszy, późniejszej Rzeszy, gdyby posługiwał się ten pan językiem angielskim, to by powiedział Make Germania Great Again. Tak, z takim hasłem, drodzy Państwo, szedł. Z hasłem wyższości rasowej. To nie są rzeczy wymyślone przeze mnie. To głosił już Fryderyk Nietzsche. Ja się fascynuję filozofią i chodziłem na zajęcia filozoficzne już w trzeciej i czwartej klasie szkoły licealnej, na zajęcia, które były przewidziane dla studentów, ale mi pozwolono nie chodzić, już jako licealista. I tam też zdawałem egzaminy, miałem swój indeks, tak. To jest, drodzy Państwo, Trumpowe MAGA, Make America Great Again. Dlatego papież Leon XIV tak mocno występuje przeciwko wszelkiego rodzaju nacjonalizmom. Drodzy Państwo, katechizm Kościoła katolickiego stwierdza wprost. Nacjonalizm jest sprzeczny z nauczaniem Jezusa. Nacjonalizm nie jest patriotyzmem. Być może tego nie wiemy. To było na lekcjach religii w szkole ponadgimnazjalnej czy też w liceum. To jest przewidziane w programie katechezy szkolnej. Być może nie chodziliśmy na lekcje katechezy, być może tego nie słyszeliśmy. A zatem ten nihilizm, który się pojawił przed II wojną światową, czyli kryzys wartości, doprowadził do tego, że pan Adolf, wykorzystał te najbardziej prymitywne i zwierzęce odruchy w człowieku, właśnie te rasowe odruchy, do tego, żeby na tym zbudować swoją władzę i do władzy dojść i tę władzę utrzymać. Jesteśmy dzisiaj dokładnie w takim samym punkcie. Posłuchajcie, w jaki sposób wypowiada się papież Leon XIV, w jaki sposób i co dziś mówi, mówiąc o pokoju. I żeby nie być gołosłownym, i to nie są moje wymysły, można się obrazić nawet na mnie, że takie rzeczy mówię, trudno. Natomiast ktoś, kto czytał chociaż trochę filozofię Fryderyka Nietzschego jako rzeczę Zaratustra, czy jego antychrysta, czy to, co głosił Karol Marx, no to to jest właśnie dziś dokładnie to, czym żyją władze imperialne. Drodzy Państwo, najnowsza encyklika, czyli pierwsza encyklika Leona XIV, dla mnie jedna z najlepszych encyklik, wciąż ją czytam, jakie czytałem w swoim życiu obok Fides et Ratio Jana Pawła II, Wiara i Rozum, i obok encykliki papieża Benedykta XVI, Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. Tak Benedykt XVI nazywa Boga. Otóż Leon XIV, ta encyklika jest w naszym sklepiku. Do tej encykliki dodajemy gratisowo adhortację apostolską Leona XIV, Dilexi Te, o miłości do ubogich, w której to papież Leon XIV wprowadza, oczywiście nie wprost, nieformalnie, ale mówi o tym, ósmy sakrament, którym jest człowiek ubogi, człowiek opuszczony, człowiek zraniony, człowiek zapomniany. W myśl tego, w jaki sposób Pan Jezus opisał sąd ostateczny, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mieście uczynili, czego jemu nie uczyniliście, mieście nie uczynili. Będziemy sądzeni, drodzy Państwo, z miłości i miłosierdzia, nie z naszych poglądów politycznych. I oczywiście poglądy polityczne mogą prowadzić do moralnie dobrych i złych decyzji. Natomiast człowiek nie zmieni swoich decyzji czy też wyborów politycznych, jeżeli nie spotka Chrystusa. Musimy przyjąć inną drogę, jeżeli rozmawiamy z tym, kto na przykład popiera pewne ugrupowania polityczne, które są za tak zwaną, Jan Paweł II mówił, tak zwaną aborcją, bo to jest po prostu zabijanie, a mianowicie głoszenie kerygmatu Chrystusa żyjącego i zmartwychwstałego. Najpierw spotkaj Chrystusa, a potem uporządkują ci się twoje decyzje podejmowane w zakresie chociażby popierania tych czy innych partii. W drugą stronę to nie zadziała, natomiast Kościół w Polsce w przedziwny sposób działa w drugą stronę. Nie stawia na Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego i nie głosi Jego przede wszystkim, ale moralizuje. Drodzy Państwo, moralizowanie prowadzi do jednego. Ludzie mają dosyć i odchodzą z Kościoła. Ludziom nie trzeba będzie moralizować, jak spotkają Chrystusa, bo wtedy przemieni się ich życie, bo wejdą na co? Na drogę, o której mówił święty Paweł, metanoi. Co znaczy metanoia z języka greckiego? Przedmyśl, dosłownie, czyli zmiana naszego sposobu myślenia. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie sami sobie wymyślić. Mówię, nawrócenie przychodzi z góry, tak jak do świętego Pawła, który spotyka Jezusa, widzi Go fizycznie. Metanoia jest łaską, jest światłem od Boga i tego nie da się nauczyć. Na to można, tylko przyjąć albo odrzucić. Nawet na tę metanoję nie da się otworzyć, bo metanoia przychodzi w sposób przez Pana Boga przewidziany. Nawet będąc w ciężkim grzechu, możemy doznać takiego oświecenia duchowego, że porzucimy grzech. Ale to na początku jest kerygmat, głoszenie Jezusa żyjącego i zmartwychwstałego, czyli stawianie na wiarę w Jezusa. A później uporządkują się wszystkie wybory polityczne. I o tym trzeba też głośno powiedzieć. Nie sprowadzajmy duchowości do moralności, bo Jezus nie był nauczycielem etyki, ale był mistrzem życia duchowego. Między innymi, bo przede wszystkim był synem ojca, ojca, który jest miłością. Papież Leon XIV w 214 numerze encykliki o, jak to się dziś mówi, sztucznej inteligencji, chociaż ona nie jest tylko o sztucznej inteligencji, nie sprowadzajmy jej do tego, zatytułowane Magnifica Humanitas, czyli wspaniałe człowieczeństwo. To jest o tym, jak wspaniale jesteśmy my jako ludzie, jako człowieki, że tak powiem. Nasze człowieczeństwo jest wspaniałe, czyli o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji napisał tak. Pierwszym wkładem, jaki możemy wnieść w budowanie bardziej ludzkiej cywilizacji, jest troska o nasze słowa. Rozbrójmy słowa, a przyczynimy się do rozbrojenia świata. Bardzo mocne słowa. Dalej, potęga słów jest ogromna i doświadczamy jej w codziennej komunikacji, gdy ktoś powie nam coś, co zmienia nasze usposobienie na lepsze albo na gorsze. Pokój zaczyna się od każdego z nas, od sposobu, w jaki patrzymy, już jak patrzymy na innych, jak ich słuchamy, jak o nich mówimy. Ale my dzisiaj nie chcemy słuchać. My już mamy odpowiedzi na pytania, których ktoś nie zadał. My już jesteśmy plemiennie podzieleni. W tym sensie, sposób komunikowania się ma znaczenie fundamentalne. Musimy powiedzieć nie. Wojnie słów i obrazów musimy odrzucić. Paradygmat wojny. Nie bądźmy niewolnikami Matrixa, czyli zamknięcia się we własnych opiniach, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Leon XIV powiada dalej tak. Wszyscy musimy więc uczynić rachunek sumienia w odniesieniu do słów, których używamy, do uprzedzeń, jakimi są one przeniknięte, oraz do agresji. Uwaga, teraz ktoś powie, no ja nie jestem agresywny. Jawnej bądź ukrytej. Też jest agresja ukryta. Na przykład przez totalną obojętność, czy też permanentną obojętność wobec kogoś, która w nich tkwi. Mamy realną możliwość przyczyniania się do dobra za każdym razem, gdy mówimy prawdę. Dajemy mądrą radę, wspieramy tego, kto potrzebuje pocieszenia, piętnujemy niesprawiedliwość albo dajemy głos temu, kto go nie ma. Jesteśmy powołani jako chrześcijanie do rzeczy większych niż tylko empatia, niż tylko bycie życzliwym, miłym, sympatycznym. Mamy być ludźmi miłości, mamy budować, święty Jan Paweł II o tym mówi, przecież jesteśmy pokoleniem od P2 podobno. Mamy budować cywilizację miłości. Jezus przynosi przykazanie miłości bliźniego, miłości nieprzyjaciół. I Leon XIV mówi dalej tak. Wszyscy na każdym poziomie możemy przyczyniać się do budowania tego, co stanowi fundament pokoju, a mianowicie sprawiedliwości. I o tym mówił też święty Jan Paweł II. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie szukamy bowiem jakiegokolwiek pokoju, jakiegoś braku konfliktu za wszelką cenę, lecz tego prawdziwego pokoju, który rodzi się ze sprawiedliwości. W języku biblijnym, dodajmy, sprawiedliwość oznaczała pełnienie woli Bożej. Czyli znowu Bóg na pierwszym miejscu, nie wypowiedzi ludzi, nie nasze podziały polityczne, plemienne, bo jest już paranoja i to, co z nami Polakami się dzieje, w jakie podziały wchodzimy i przynosimy politykę do domu, i ta polityka zasiada przy naszych stołach. Tak, trzeba się polityką interesować, ale trzeba czerpać ze źródeł wiarygodnych, a nie opiniotwórczych. Dalej. Istnieje ścisła zależność między sprawiedliwością każdego człowieka, pokojem wszystkich. Z kogo jest to cytat? Ze świętego Jana Pawła II. Komentując werset psalmu 85. Ucałują się sprawiedliwość i pokój, święty Augustyn napisał. Nie ma wszak takiego, kto nie chciałby pokoju, ale nie wszyscy chcą czynić sprawiedliwość. Znaczy, wszyscy jesteśmy za pokojem, ale za sprawiedliwością już nie. Teraz co znaczy sprawiedliwość? Oddać każdemu to, co się mu należy w tym wymiarze etycznym? Powiedzieliśmy sobie, że sprawiedliwość polega na pełnieniu woli Bożej, czyli święty Augustyn. Ale czyń sprawiedliwość, ponieważ sprawiedliwość i pokój udzielają sobie pocałunku. Nie kłócą się. I teraz konkrety. Czemu ty kłócisz się ze sprawiedliwością? Oto sprawiedliwość powiada ci, nie kradnij, a nie słuchasz. Nie cudzołóż, nie chcesz słyszeć. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie mów drugiemu, czego nie chcesz sam posłyszeć. Chcesz więc wejść do pokoju? Czyń sprawiedliwość. I Leon XIV jednym zdaniem to komentuje. Nie zniechęcajmy się zatem w dążeniu do sprawiedliwości. Nie zniechęcajmy się, ponieważ chrześcijanie zawsze byli tą jakościową mniejszością, solą ziemi, światłem świata. Ta sól, której niewiele trzeba do potrawy, bo jak za dużo się wrzuci, no to potrawa będzie zła. I tu nie chodzi o to, że chrześcijan ma być mało, tylko chodzi tutaj o postawienie na jakość. Chrześcijanie mają solić ten świat czym? Sprawiedliwością, czyli czynieniem woli Bożej. Czyli tym, czym mówił Jezus. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłuj Boga, miłuj nieprzyjaciół. Jeżeli nie będzie w nas sprawiedliwości, czyli pełnienia woli Bożej, czyli realizowania przykazania miłości nieprzyjaciół, drodzy Państwo, ten świat spłonie. To jest jedna sprawa. A druga, wyzwólmy się z Matrixa. Wyzwólmy się z opinii. Żyjemy w Matrixie w takim znaczeniu, że algorytmy podpowiadają nam na podstawie tego, co wcześniej oglądaliśmy na YouTubie, Instagramie i Facebooku, co mamy obejrzeć. Wyjdźmy ponad te algorytmy. Żeby ponad to wyjść, trzeba, drodzy Państwo, i to jest moja diagnoza, po prostu zacząć czytać książki. Pewien profesor filozofii zadał swoim studentom taką pracę domową, pracę studencką. Mieli przeczytać książkę, która miała 290 stron. Studenci. Oni mu odpowiedzieli: panie profesorze, niech pan nie wymaga od nas takiego heroizmu. Okej, skoro my, drodzy Państwo, nie czytamy, to ja dziękuję bardzo. To znaczy, że skoro nie zdobywamy wiedzy, ale zdobywamy opinię. Dziś opinię może w internecie napisać każdy. Każdy. Nawet ktoś, kto nie ma pojęcia o tym, co pisze. Ale mu się wydaje. Mi się wydaje, nie jest prawdą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Opinie zamykają nas w Matrixie. Prawda otwiera nas na niebo. Ponieważ Chrystus jest drogą, na którą trzeba wejść. Prawdą, którą trzeba żyć, bo jest też życiem. Prawdą trzeba żyć. To znaczy wciąż o nią walczyć, wznosić się ponad wszelkie podziały ludzkie. To jest bardzo trudne. To jest taka droga, że być może potracisz najlepszych znajomych, przyjaciół, kolegów. W moim przypadku chociażby się tak to stało. Natomiast warto pójść drogą prawdy, aby żyć. Czego wam i sobie życzę. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Ja wracam do czytania encykliki Leona XIV. Szczęść Boże.